Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król Żydów? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się radowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wracać do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Magowie, magoi – to określenie nadawane przez Babilończyków, Medów, Persów i inne ludy wschodu mędrcom, nauczycielom, kapłanom, lekarzom, astrologom, interpretatorom snów i tym podobnym, w Ewangelii według świętego Mateusza jest nadane uczonym astrologom, którzy badali nieboskłon, analizowali uważnie to, co było ponad ziemią, aby odkryć prawdę i znaczenie tego, co dzieje się na ziemi. Tego typu szukanie zrozumienia ziemskiej historii było bardzo rozpowszechnione na ówczesnym wschodzie. Magowie, mędrcy byli przedstawicielami tego poszukiwania prawdy o ludziach, o historii, o wydarzeniach. Usiłowano w ten sposób odkryć to, co zakryte przed człowiekiem, odkryć przyszłość, badając nieboskłon i gwiazdy, konstelacje gwiazd. Człowiek usiłował zapanować nad historią przez tajemną wiedzę o dominujących nad ziemią siłach i mocach. W kulturze religijnej wschodu gwiazdy były bóstwami rządzącymi wydarzeniami na ziemi, stąd tak ważne było rozumienie ich znaków. W przeciwieństwie do tego w historii biblijnego Izraela czytamy, że oświecony lud Boga przez wiarę w jedynego prawdziwego Boga, przez Boga, który stworzył wszystko, co istnieje, zrozumiał, że słońce, księżyc i gwiazdy nie są żadnymi bóstwami, których trzeba się bać, bóstwami, które rządzą losem ludzi, ale są jedynie światłami, które z woli Boga, Stwórcy, mają nadawać rytm czasu dla dobra człowieka. To zrozumienie przyszło w Izraelu w najciemniejszym okresie historii, na wygnaniu babilońskim w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa i zostało wyrażone w tekście o stworzeniu świata i człowieka przekazanym na początku Biblii w Księdze Rodzaju w 1 rozdziale. W kontekście babilońskich wierzeń Izrael zrozumiał, że nic w kosmosie nie jest panem człowieka, i że niczemu człowiek nie jest i nie może być poddany, jak tylko jednemu, jedynemu Bogu, Stwórcy wszystkiego, co istnieje. I że tylko ten Bóg jest jedynym Panem wszystkiego. Tylko ten Bóg może kierować losem człowieka. Izrael w objawieniu dowiedział się, że prawdziwy Bóg, Stwórca wszystkiego, kieruje losem człowieka nie poprzez zadawanie ludziom gwałtu za pomocą swojej przemożnej władzy, ale poprzez swoje słowo. Prawdziwy Bóg kieruje historią człowieka jako nauczyciel. I stąd kluczowe słowa w religijności Izraela. Tora, nauczanie, nauczyciela, mówienie Boga, słuchanie jako uczniowie. Bóg prawdziwy, Bóg Stwórca wszystkiego, jako nauczyciel, o tyle wpływa na losy ludzi i historię, o ile ludzie słuchają Jego głosu i są posłuszni Jego słowom. To jest prawdziwy Bóg. Dlatego religia Izraela w kontekście religii otaczających go ludów była religią Boga, który mówi, nie który stosuje gwałt. I była historią ludu, który słucha, z respektem słucha Boga, a nie śmiertelnie się go boi i drży. Tylko taki sposób królowania Bóg wybrał sobie. Jedyny prawdziwy Bóg. Tylko taki sposób królowania wybrał sobie pośród swoich stworzeń na ziemi, które jako jedyne są do Niego podobne, bo stworzył je na swój obraz i podobieństwo, jak mówi tekst o stworzeniu z niewoli babilońskiej, pierwszej rozdziale Księgi Rodzaju. Gdy ludzie słuchają mówiącego do nich Stwórcy, są w tym świecie sobą i poruszają się w nim zgodnie ze swoją stworzoną naturą, zgodnie ze swoją tożsamością, podobieństwa do Stwórcy świata. Wówczas, gdy słuchają, staje się w nich i poprzez nich w tym świecie przestrzeń porządku stworzenia, o której jest mowa w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, to znaczy przestrzeń życia. W przeciwnym razie, gdy nie słuchają mówiącego Stwórcy, tworzy się w ludziach i poprzez nich w tym świecie znowu przestrzeń chaosu, która unicestwia życie, której nie można żyć. Magowie, mędrcy ze wschodu, w Ewangelii według świętego Mateusza to poszukiwacze prawdy. Usłyszeli oni tego właśnie Boga, Stwórca nieba i ziemi, wszystkiego co jest, gwiazd na nieboskłonie, jako nauczyciela. I odczytywali Jego znaki. Tym razem odczytali Jego znak gwiazdy na nieboskłonie i dali się poprowadzić w wierze temu głosowi aż do Izraela, aż do Jerozolimy. Uczeni magowie w swoim poszukiwaniu prawdy usłyszeli głos tego jednego, jedynego prawdziwego Boga jako głos króla. Króla, który objawił się znowu właśnie w Izraelu, w narodzinach królewskiego dziecka. Dlatego przyszli pielgrzymcy z darami ofiarnymi, dlatego nowonarodzonego króla przyszli do Jerozolimy. Oni, przedstawiciele dumnej, oświeconej warstwy wysokiej cywilizacji i kultury ówczesnego świata, przyszli pokornie do miejsca, które nie było żadnym centrum świata. Przyszli do ludu, który nie zasiadał na tronie ponad narodami. Przyszli do Jerozolimy, ponieważ zrozumieli, że to dziecko w Izraelu, wskazane przez słowo znak gwiazdy, jest królem od Boga. Gdy dotarli na miejsce, jak mówi Ewangelia, zaczęli go szukać w politycznych strukturach ówczesnego Izraela, a zatem poszli na dwór urzędującego wówczas w Jerozolimie króla. Królewskość Heroda nie wywodziła się jednak z tradycji wiary Izraela. Tę godność otrzymał on bowiem nie z ręki Boga, ale z ręki ludzi i do tego z ręki władcy pogańskiego mocarstwa, z nadania rzymskiego Cezara. Herod wiedział, że jego władza nie jest uznawana w Izraelu przez ludzi prawdziwie pobożnych, ponieważ nie był on potomkiem Dawida i jego pozycja królewska była owocem łaski pogan, a nie łaski Boga. Dlatego gdy magowie pytają w Jerozolimie na jego dworze o króla Żydów, o Ho Basileus Ton Judaion, o Melech Hayichudim, on pyta ludzi wykształconych w Słowie Boga w swoim otoczeniu, to znaczy arcykapłanów uczonych w Piśmie, gdzie ma się narodzić Mesjasz, czyli Hamaszijach, Ho Chrystos, to znaczy potomek Dawida, ponieważ Herod wiedział, że prawowitym królem Izraela według tradycji jego wiary jest tylko potomek Dawida, ten zapowiadany od wieków. Przywódcy religijni Izraela, których pyta arcykapłani i uczeni w Piśmie, znajdują Herodowi odpowiedź w Świętych Pismach. Cytują przede wszystkim proroka Micheasza. Ich cytat złożony jest także z obietnicy z drugiej księgi Samuela, danej Dawidowi, aby był królem nad całym Izraelem. Według tych prorockich zapowiedzi Mesjasz ma się narodzić tam, gdzie kiedyś przed wiekami Bóg kazał prorokowi Samuelowi namaścić na swojego królewskiego reprezentanta w Izraelu dziecko o imieniu Dawid, a to miało być w Betlejem. Według tych proroctw Bóg w Mesjaszu, potomku Dawida, miał odnowić swoją królewską historię z ludźmi, z Izraelem, podobnie jak kiedyś odnowił ją po Saulu, nieudanym królu, z Dawidem w Betlejem. Ten model władzy był modelem pasterskim. Dawid miał być wówczas pasterzem dla swojego ludu w imieniu Boga pasterza. To jest model politologiczny biblijnego Izraela. Każda władza królewska w Izraelu była i miała być władzą w imieniu jedynego króla Boga i miała mieć cechy pasterskie, czyli troski o życie ludu. W przeciwnym razie była nielegalna. Tym razem jednak w opowiadaniu Ewangelii, w namaszczonym, czyli w Mesjaszu, historia królewskości Boga ma ogarnąć nie tylko Izrael, ale cały świat, wszystkie ludy. I to jest nowość nowych czasów. Znakiem tej nowości w Ewangelii jest właśnie obecność mędrców ze wschodu, magów w Jerozolimie, do których Bóg przemówił poprzez gwiazdę na nieboskłonie, poprzez uniwersalny znak. Dziecko, które urodziło się w Betlejem, jest królewskim dzieckiem, ale królewskością nie ludzi, ale samego Boga. Dlatego też jego królewskość obejmie nie tylko Izrael, jak mówi Ewangelia, jak to było w wypadku Dawida, ale obejmie wszystkie ludy na całej ziemi. I magowie w Ewangelii są przedstawicielami ludów. Zostali tu przyprowadzeni przez Boga do Betlejem. Tam w potomku Dawida, dziecku Jezusie, spotkali owego króla Żydów, Ho Basileus Ton Judaion, którego za natchnieniem Boga szukali i oddali mu hołd, jak mówi Ewangelia. Oni, dumni przedstawiciele rozwiniętych cywilizacji, intelektualiści wschodu, oddali hołd dziecku w Izraelu w ludzie, który nie był znaczący, uznając przez to swoim królem, tego, którego wskazał Bóg, swoim królem, synem Boga i człowiekiem, przekazali mu złoto, kadzidło i mirrę. Znaleźli króla Żydów, ale nie w strukturach politycznych Jerozolimy, jak się spodziewali, ale w tradycji wiary Dawidowej w Betlejem. To wymowa tej Ewangelii, jej język, który staje się zrozumiały w kontekście wielkiej historii Boga z Izraelem od początku. Tytuł król Żydów, Ho Basileus Ton Judaion Melech Hayichudim, pojawia się w Ewangelii Mateusza po tej scenie z magami, z mędrcami ze wschodu, po raz kolejny w rozdziale 27. I to jest bardzo wymowne miejsce, gdzie ten tytuł pojawia się znowu dosłownie. Podobnie jak w rozdziale drugim, tu z magami, tak i w rozdziale 27, tytułem tym nazywają Jezusa w Jerozolimie nie Żydzi, a poganie. Drugi raz pojawia się ten tytuł, gdy Jezus po raz ostatni przychodzi do Jerozolimy jako król, aby dopełnić swojej mesjańskiej misji. Gdy Jezus jest przesłuchiwany jako więzień przez namiestnika cesarstwa rzymskiego, Piłata, ten pyta go, czy ty jesteś królem Żydów? Chobas ileuston judajo on, albo po hebrajsku melech hajichudim. Jezus potwierdza, lecz nie wprost. Odpowiada Piłatowi, ty mówisz. Starszym jednak i arcykapłanom, którzy go oskarżają w tym momencie, Jezus nie odpowiada nic. I Piłat bardzo się dziwi w tej scenie, że Jezus nie broni się w obliczu śmiertelnych oskarżeń. A jednym z głównych punktów oskarżenia było właśnie Jego królowanie, królowanie Jezusa. I że Jezus nie chce wyjaśnić charakteru swojej królewskości, broniąc się w obliczu śmiertelnych oskarżeń. I tak Jezus jako król Żydów zostaje skazany na śmierć. I po raz kolejny i ostatni pojawia się ten tytuł król Żydów, który wymieniają magowie na początku Ewangelii według świętego Mateusza, pojawia się jeszcze raz, po raz trzeci, w 27 rozdziale dalej, gdy Jezus jest rozpięty na krzyżu, gdy wykonują na nim wyrok śmierci za bycie króla. Ho basileus to on judajo on, melech hajichudim, rex judeorum, będzie napisane nad głową Jezusa na krzyżu. Przybiją tę tabliczkę wykonawcy wyroku, jak mówi Ewangelia według świętego Mateusza. To jest Jezus, król Żydów. Umierający Jezus jest wyszydzany w tym momencie przez swoich rodaków, wyszydzany jako król, jako syn Boga. W tej scenie słychać wyszydzających. Pierwsza grupa wyszydzających to, jak mówi Ewangelia, przechodzący obok krzyża Jezusa. Przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc, ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw samego siebie. Jeśli jesteś synem Boga, zejdź z krzyża. Druga grupa, która go wtedy wyszydza, też swoi. Arcykapłani razem z uczonymi w piśmie i starszymi. Elita religijna Izraela, szydząc, powtarzali, innych wybawią, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, uwierzymy w niego. Tak umiera król Żydów, skazany magom przez Boga w znaku gwiazdy. Początek i koniec jego ziemskiej, mesjańskiej misji jako króla. Mimo że poganie go głoszą, bo według Ewangelii Mateusza Jezusa jako króla Żydów, tym tytułem dosłownie, głosili nie Żydzi, lecz poganie, magowie, a tu wykonawcy wyroku, rzymscy żołnierze. To znak, że po zmartwychwstaniu Jezusa reszta Izraela, jego uczniowie, Żydzi, poniosą w świat pogańskich ludów Ewangelię, dobrą wiadomość dla wszystkich, że Jezus jest królem Żydów, jest Mesjaszem Izraela i że jako taki jest także królem i Mesjaszem wszystkich ludów na całej ziemi. Że tego nie zdołano zabić, bo nie można zabić Boga, który jest królem, ale królem rozpiętym na krzyżu, który jako nauczyciel oddaje swoje życie, aby przekonać swoich uczniów. Ci, którzy dadzą się przekonać, znajdą życie. To wiadomość dla Izraela i świata, płynąca z Betlejem i płynąca z krzyża Chrystusa. To wszystko dzieje się w Jerozolimie. Ten tytuł na początku Ewangelii rozbrzmiewa w Jerozolimie w ustach mędrców ze wschodu i jest widoczny na tablicy przybitej do krzyża też w Jerozolimie, która przez to staje się centrum świata. Ta wiadomość dociera do nas dzisiaj. Jezus, Król Żydów, Mesjasz Izraela, jest także naszym Królem i naszym Mesjaszem. Niezależnie od tego, czy biologicznie pochodzimy z Izraela, czy też nie, Bóg stworzył sobie lud wybrany w wierze w tego Króla i Mesjasza, w Boga, który stał się człowiekiem, nauczyciela, który oddał życie, żeby nauczyć swoich uczniów dla dobra ich życia. Ta wiadomość dociera do nas dzisiaj, do wszystkich, do Żydów, Greków, wszystkich ludów i narodów w każdym czasie historii. Jezus Chrystus, Jezus Mesjasz, Król Żydów, Mesjasz Izraela jest także naszym Królem i naszym Mesjaszem. Pytajmy zatem Boga, Stwórca nieba i ziemi, Stwórca wszystkiego, co istnieje, naszego Stwórca, co to znaczy dla nas? Co to znaczy w naszej codzienności, w miejscach i czasach, w których przyszło nam żyć? Co to znaczy dla nas w każdym naszym dniu i w każdej naszej godzinie, że Jezus jest Królem Żydów, jest Mesjaszem Izraela, jest Królem wszystkich ludzi i Mesjaszem świata?